na początku tej konferencji chciałbym Was zaprosić do takiej refleksji, która jeszcze raz przeprowadzi nas jakoś przez pocieszenie i strapienie i jeszcze raz przeprowadzi nas jakoś przez reguły, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Dlatego mam nadzieję, że każde z Was miało okazję do tego, żeby przeczytać sobie na spokojnie te reguły, z nimi trochę popracować, pomyśleć może o tym też, które z nich są bardziej aktualne w mojej rzeczywistości, z którą się mierzę na tych rekolekcjach. Też mam nadzieję, że każdy z Was miał okazję poczytać sobie tekst fundamentu, dlatego że z tekstu fundamentu jasno wynikają nasze decyzje różnego rodzaju. I jest tak, że jeżeli wybierzemy rzeczywiście, że nasze życie jest po to, aby Pana Boga chwalić, czcić i Jemu służyć, a przez to duszę swoją zbawić, no to wtedy, jeżeli rzeczywiście tego pragnę, to wtedy dobieram do tego odpowiednie narzędzia. Myślę, że dość głupim jest wziąć jakieś sobie narzędzia różne i potem dopiero szukać celu, dla którego chcę ich użyć. Prawda? Mam nożyczki, to powycinam w papierze. Nie potrzebuję tego, no ale że mam nożyczki, no to po prostu zrobię sobie wycinankę. Nie? To bez sensu. Dlatego narzędzia, które proponuje święty Ignacy, są wszystkie dostosowane do tego, żeby osiągnąć cel. Czyli aby Pana Boga chwalić, czcić, Jemu służyć, a przez to duszę swoją zbawić. Wszystko jest nam pomocne, żeby osiągnąć ten cel. Jak mówiłem, będziemy starali się pogłębiać też metodę medytacji na każdej z tych konferencji i dzisiaj chciałbym dołożyć jeszcze jeden taki kamyczek do tej naszej praktyki. Osoby, które jakoś tam regularnie te kamyczki próbują układać i dostosowywać do swojego schematu i wcisną jeszcze i ten jeden mały, niewątpliwie, i lawina nie ruszy, znaczy w takim sensie to się nie posypie. To jest taka reguła, która mówi o pewnej cierpliwości do Pana Boga i Pana Boga do nas. Jest to taka zasada, która mówi, że jeżeli na przygotowaniu dalszym zaplanowaliśmy sobie konferencję na 45 minut, a tak wierzę, że każdy z Was medytuje, 45 minut, to niezależnie od tego, czy medytacja sprawia mi, ta jedna akurat medytacja sprawia mi duże trudności, czy idzie mi doskonale i mógłbym siedzieć nad nią jeszcze przynajmniej do godziny 10, nie zmieniam wyznaczonego czasu. To jest też taka świadomość, to ta reguła też wypracowuje w nas taką świadomość tego, że Pan Bóg wie, że ja mam 45 minut modlitwy. Jeżeli będzie jego łaską spotkać się ze mną w sposób zupełnie wyjątkowy, jak jeszcze nigdy się nie spotkaliśmy, to on wyrobi się w 45 minut. Uwierzmy Panu Bogu. A jeżeli się nie będzie chciał ze mną spotkać w sposób zupełnie wyjątkowy, to te 45 minut będą dla mnie bardzo ważne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy 45 minut, czy zamierzony czas modlitwy jest już w połowie, czujemy, że nie tylko nasza głowa jest bardzo daleko, ale całe nasze ciało mówi ci: odpocznij, nie dasz rady, wstań, rusz się, przerwij, to nie ma sensu. Plecy bolą, ręce świerzbią, kolana pękają z bólu i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie większość z nas już doświadczyła czegoś takiego, jak po prostu wszystko mówi mi: skończ. Wtedy Ignacy mówi: jak są duże trudności, czyli rozproszenia, ciało nam komunikuje pewną rzecz odwrotną do tego, co postanowiliśmy, Ignacy mówi: wtedy tym bardziej nie skracaj ani o jedną minutę, a wydłuż medytację o jedną, dwie. I to jest zasada agere contra, czyli działamy przeciwko naszym potrzebom, tak naprawdę. Ok? Czyli dorzucamy do naszej praktyki medytacji coś przeciwnego do naszych potrzeb, żeby tym bardziej spotykać się z Panem Bogiem. To jest bardzo trudna reguła.
Ja mogę się coś zapytać?
Tak, oczywiście.
Ja wczoraj miałam taki problem, że cały czas mi się chciało spać. Praktycznie zaczynałam, prawda, i przedłużałam wszystko, ale cały czas zasypiałam. Praktycznie przez całą medytację, przez pan nic prawie nie skorzystałam. Co w takim...
To może o śnie w takim razie tak szybciutko powiem ad hoc. Taką opowiastkę z mojego życia też. Ja miałem wielki problem w nowicjacie. Nowicjat trwa 2 lata, więc jakby wyobrażamy sobie, że jest to długi odcinek czasu, że ja rano był czas na medytację i ja rano spałem. Ja spałem tak mocno w nowicjacie, że na przykład jak zaczynała się msza święta w kaplicy, gdzie mniej więcej jest taki układ, było 20 osób, jak tylko zaczynało się pierwsze czytanie, ja zasypiałem, budziłem się na Ewangelię, żeby wstać i zasypiałem na całe kazanie. Tak? Po prostu no sen. I to nie było zależne, o której godzinie szedłem spać. I nowicjackie życie nie jest jakieś super aktywne, żeby tam nie wiadomo, jaki wysiłek był. I z tym snem można walczyć na modlitwie. Oczywiście, że trzeba zobaczyć, czy jest odpowiednia pora spania, czy jest wszystko. No ale określamy to jako, że wszystkie zasady były takie zdroworozsądkowe zachowane. I dopiero po wielu latach trafił mi się taki króciutki tekścik takiego francuskiego filozofa Blanche'a, który pisze taki tekst Śnienie. I w tym tekście Śnienie on mówi o czymś takim, że sen spokojny, w takim sensie no, nie koszmar, nie jakiś taki nerwowy, wypierający, rozróżniamy takie podstawowe sny, prawda? Jak gdzieś zasypiam na przykład, to znaczy, że czuję się tam bezpiecznie. Nie, że to jest gdzieś poczucie takiego, też pozwolić sobie zasnąć. Czyli pozwolić sobie być nieświadomym i odciąć od siebie taką zewnętrzność, to jest też się zgodzić na jakąś taką wolność. Prawda? I jak ja zacząłem czytać ten tekst i tak sobie pomyślałem o mojej modlitwie i myślę sobie, no spanie w kościele jest czymś wspaniałym. Tak? No bo jest to jakieś spanie, które wyraża to, że ja czuję się dobrze, bezpiecznie, że nic mi nie zagraża, że nikt mnie nie oceni, że ja zasnę i tak dalej. I to może nas uwolnić z jakichś tam czasem niepotrzebnych wyrzutów sumienia. No, po prostu no, nad spaniem no to jakąś kontrolę mamy, ale zwłaszcza zobaczmy sobie, czy czasem takie chwilowe zaśnięcie, czy nawet 15-20-minutowe zaśnięcie na medytacji nie może być przedmiotem refleksji w takim sensie, jak ja się czułem po tym spaniu na modlitwie. Czy to też może być, że to też może być dar od Pana Boga. Tak jak na przykład ciepło, które odczuwamy niemalże fizyczne, prawda, może być darem od Pana Boga, czy jakieś fizyczne odczucia, podniesione tętno, tak, że czujemy po prostu, że aż pulsuje we mnie. Tak śnienie też może być jakimś darem Pana Boga.
No tak,
nie staramy się wymyśleć czegoś, tylko staramy się też spotkać tak bardzo ze sobą, żebyśmy to my spotkali się z Panem Bogiem. Nie moje myśli mają spotkać się z Panem Bogiem, tylko ja mam się spotkać z Panem Bogiem. Czyli gdzieś tak integralnie podejść do tego, że no jak teraz zasnę, albo Pan Bóg sobie poradzi, a jak sobie, no jak nie wiem, czy Pan Bóg sobie nie radzi. No. Nie radzi sobie czasem z naszą wolnością, to prawda, ale w takim sensie, że nie może sobie z nią poradzić. Okej? Okay? Czyli tak do takiego momentu, nie chcę powiedzieć, ale może tak, do takiego momentu odpoczynku na modlitwie. Czasem jest tak, że się wyłączymy gdzieś na 2-3 minuty, prawda? Tylko i zaśniemy tak, nawet wydaje nam się, że albo całkiem głęboko, albo tak bardzo połowicznie, że już nie rozróżniamy, czy to był sen, czy nie sen. To też z tego na refleksji po medytacji możemy wyprowadzić owoce. zwłaszcza jak na przykład to trwało 30 minut na medytacji, sen trwał, to tym bardziej powinniśmy go ująć w naszej refleksji.
Praktycznie,
no właśnie, tylko że jeżeli to był rzeczywiście sen, to, to coś w nas on wywołał. No bo może nas sen wpędzić w poczucie winy, który z którymś się nie poradzimy i będzie to dla nas jakaś tragedia, a może sen dać nam, no i na przykład jak mamy medytację, mielibyśmy medytację o tym, że Jezus jest z uczniami na Górze Oliwnej i mówi im: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, i idzie się na modlitwę, oni zasnęli, tak? I oni mówią: czemu śpicie? No to wtedy, jak ja zasnę na tej medytacji, to to może być ważny sygnał dla mnie, tak? A jeżeli mam medytację na przykład, o nie wiem, burza na jeziorze i wszyscy śpią w tej łodzi, tylko Jezus nie śpi, i ja też śpię w tej łodzi, no to też może być jakiś ważny sygnał dla mnie. Jestem taki jak inny. Też spałem w czasie zawieruchy. Jezus mnie obudził. Więc jakby nie szukać i znajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach, to znaczy szukać i znajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach. Nawet sen jest rzeczą, w której ja mogę znaleźć Pana Boga. Sen na modlitwie tym bardziej. Zamknijmy te rozważania na temat medytacji tymczasem, bo moglibyśmy jeszcze długo tutaj meandrować. Szybkie przypomnienie co do rozeznawania i do działania duchów pocieszenia i strapienia. Samo słowo rozeznawanie to jest zadanie, które podejmujemy w mądrości. W mądrości. I to jest mądrość pochodząca od Ducha Świętego. Więc wracamy sobie do tego pierwszego założenia, że Duch Święty modli się w nas. Więc rozeznawanie to jest zadanie mądrości pochodzące od Ducha Świętego. Jest to mądrość wewnętrzna, która jest dzięki Duchowi Świętemu, i jest to złączenie się z tą mądrością zewnętrzną, czyli jest to obiektywne kryterium, które pozwala odróżnić, czy coś pochodzi od dobrego, czy coś pochodzi od złego ducha. Czyli mamy w sobie tą łaskę Pana Boga do tego, aby rozeznawać, i mamy też kryteria zewnętrzne, które nam pomagają ocenić, czy coś pochodzi od dobrego, czy od złego ducha. I każde rozeznawanie zakłada istnienie takich cech i dyspozycyjności obejmujących równowagę psychiczną, samopoznanie i osąd rzeczywistości. Tak? Jeżeli chcesz rozeznawać, to zakładamy, że masz stan równowagi psychicznej, zdrowy osąd, samopoznanie i osąd rzeczywistości. Przykład. Osoba, która bardzo rzadko jest klasyczny, trzeźwa, bardzo trudno jej rozeznawać, dlatego że jej osąd rzeczywistości, jej samopoznanie i równowaga psychiczna nie są na wystarczającym poziomie. Tak? Osoba w głębokiej, bardzo głębokiej depresji może mieć bardzo duże trudności w rozeznawaniu. Osoba, która nie jest w stanie zobaczyć siebie z dystansu, wysłuchać krytyki na swój temat, która nie umie nazywać swoich uczuć, która nie nazywa swoich pragnień, nie może rozeznawać, bo jej poznanie siebie jest niewystarczające do procesu. To jest jasne? I oprócz tego, czyli oprócz tego tych cech dyspozycji i dyspozycji, musimy mieć pewne umiejętności duchowe. I tych umiejętności duchowych uczymy się tutaj na rekolekcjach. To jest umiejętność stawania przed Panem Bogiem, otwartość na Słowo Boże, które jest w różnych proroctwach i wydarzeniach i sytuacjach. Tak? Wydarzeniach, sytuacjach. Umiejętność stawania przed Panem Bogiem, otwartość na Słowo Boże w sytuacjach, wydarzeniach i w różnych proroctwach. I teraz, jeśli ja mówię o umiejętności stawania przed Panem Bogiem, to raczej mam na myśli umiejętność pogłębionej modlitwy. Wydłużonej, pogłębionej modlitwy. Drastyczny przykład będzie taki, że samo przychodzenie w niedzielę do kościoła niekoniecznie oznacza stawanie przed Panem Bogiem. Dobra? Czytanie codziennie Ewangelii z dnia niekoniecznie oznacza umiejętność stawania przed Panem Bogiem. Chodzi o pewną refleksyjną, pogłębioną modlitwę. Teraz reguły, które dostaliście w zeszłym tygodniu, nie są nigdy całościowym ujęciem tego, co się dzieje w życiu duchowym. I nigdy one nie spiszą i nie określą dokładnie, co się może wydarzyć w naszym życiu. Ale one są raczej jakimś takim ujęciem, które pokazuje pewne metody działania dobrego i złego ducha, metody odpowiadania na to działanie i okoliczności i mojego działania, i działania duchów. Czyli teraz, jeśli doświadczam czegoś, czego nie ma w regułach, to jeszcze nie znaczy, że to jest jakaś czwarta siła, która tutaj zaczyna na mnie działać, tak? Tylko to jest coś, co wymaga bardzo indywidualnego podejścia i rozeznania, żebym ja mógł zidentyfikować to z dobrym, złym duchem, albo muszę to z kimś skonsultować, zobiektywizować, na przykład ze sobą towarzyszącą, czy na jakiejś rozmowie duchowej, czy z przyjacielem chociażby, który ma też doświadczenie w rozeznawaniu duchów. Czyli muszę z kimś to zobiektywizować, żeby przybliżyć swoją wiedzę na temat tego, czy jesteśmy pod działaniem dobrego ducha, złego ducha, w pocieszeniu czy strapieniu. Tak? Czyli to nie jest takie, że każdy, nie wiem, jezuita czy osoba towarzysząca ma leksykon przypadków i bierze, my się uczymy przez całą formację leksykon, okej, jeśli mówi tak, a tak, to znaczy jest w pocieszeniu, jeśli tak, a tak, to w strapieniu. To jest bardzo, bardzo subiektywne i bardzo indywidualne, więc nie ma tutaj takich twardych reguł. I teraz, jeżeli mamy umiejętność duchową i równocześnie intelektualną poruszenia się po regułach, to wtedy jesteśmy w stanie też szybciej i sprawniej nazywać to, co się w nas dzieje. Czyli jeżeli ja nie poświęcę czasu na to, żeby przeczytać i przepracować i przemyśleć reguły, to nie spodziewam się, że ja teraz zacznę w odpowiednim momencie stosować odpowiednią regułę, bo ich po prostu nie znam. Nawet jak będzie, nie wiem, osoba towarzysząca mi mówiła coś o jakichś regułach, no to po prostu zrobię oczy jak 5 zł i powiem, no dobrze człowieku, no to miło, że cię mam, ale to i tak nie wpływa na moje życie. Wiedza od kogoś innego zawsze jest mniej warta niż osobiste doświadczenie. Jeżeli mówimy o pocieszeniu i strapieniu, to tylko takie zdanie, bo już o tym mówiliśmy bardzo dużo, że potrzebujemy ciągłego powtarzania, i ciągłego ćwiczenia siebie samych i ogólnej wrażliwości na dziedzinę odczuć i naszych reakcji. Że musimy być osobami bardzo wrażliwymi i szukającymi źródeł naszych reakcji, skutków naszych reakcji, źródeł uczuć, opisywania uczuć, nazywania uczuć itd. Osoba, która mówi, że zawsze jest dobrze albo źle, może mieć trudności w tym, żeby opisać pocieszenie lub strapienie. Bo raczej będzie je identyfikowała z nastrojem pozytywnym albo negatywnym. Dobrym lub złym. Ale to nie będzie jeszcze pocieszenie i strapienie duchowe. I właśnie co to chodzi o to duchowe? Uwaga jest taka, że to nazewnictwo ćwiczenia duchowe, pocieszenie, strapienie duchowe, rozpoznawanie duchów nie wynika z tego, że jesteśmy w jakimś tam stanie napełnienia Duchem Świętym na przykład, albo napełnienia duchem lub jego braku w przypadku strapienia i nie ogranicza się tylko do reakcji, które występują u nas na modlitwie, ale te wszystkie sytuacje wplatają się w to, co jest bardzo, byśmy powiedzieli, przyziemne, ludzkie, świeckie, codzienne. To, co możemy wyczuć w rozmowach, motywacjach, nastrojach, wyborach, stosunku do ludzi, w reakcjach na wydarzenie itd., itd. Czyli to wszystko, o czym mówimy, jeśli mówimy o czymś, co jest duchowe, to mówimy o całym spektrum naszego życia. Nie ma takiej, jakby to powiedzieć, dziedziny naszego życia, która byłaby nieduchowa. Czyli pocieszenie i strapienie może wywołać zepsuta kawa. Oczywiście byłoby to dość prymitywne, ale może tak się okazać. W takim razie rozeznawanie wylewa się na to, że na nasze współdziałanie z ludźmi wymaga od nas pewnej świadomości społecznej, czyli takiego klimatu mądrości, i rozlewa się bardzo na nasze relacje. Nie tylko z Panem Bogiem, ale też z ludźmi i z nami samymi. Na moją relację ze mną osobiście. Dobrze. Rozeznawania nie wolno odróżniać czy rozważać w oderwaniu od innych sposobów szukania i znajdowania Słowa Bożego. Znaczy, to nie jest coś oderwanego. Czyli jeżeli chcemy rozeznawać wolę Bożą na przykład w jakiejś kwestii, to nie tylko opieramy się na tym, co przeżyliśmy na medytacji, ale nie odrywamy tego od naszego życia, nie odrywamy tego od czytania Słowa Bożego, które powiedzmy jest czytane na liturgii i nie odrywamy tego od ogólnych prawd o życiu, o człowieku. Nie odrywam tego od okoliczności sytuacji. I być może szczególną uważność powinniśmy położyć na te okoliczności, które w naturalny sposób chcemy wykluczyć z naszego rozeznawania. Na przykład sen. Tak? Cały czas chcemy się strofować, bo spaliśmy, to może to jest też element rozeznawania ważny. Jak mówię o naturalnych okolicznościach, to taki też przykład klasyczny. Na przykład ktoś chce, zastanawia się, czy zostać jezuitą, ale już ma 65 lat i cały czas się zastanawia. To jest bardzo dobry czas na podjęcie decyzji, bo ona jest jednoznaczna, nie zostanie. Czyli naturalnie po prostu wystarczy przeczytać intelektualnie, jakie są warunki i koniec jest rozeznawania. Prawda? prosta. Czyli rozeznajemy w kontekście, do czego, po co, w jakich okolicznościach, bardzo jasno określając, czy ja w ogóle jestem w stanie na przykład fizycznie podjąć jakąś misję, intelektualnie podjąć misję. Proste. I przeszkody w rozeznawaniu, bardzo ważne, nie pochodzą tylko od, nie są skutkiem naszych grzechów, ale mogą być skutkiem wychowania, kultury, naszych relacji gdzieś w dzieciństwie, naszych relacji aktualnie. Więc rozeznawanie jest to proces wzrostu, jest to proces świadomości, samoświadomości. I dlatego bardzo ważne jest, żeby w każdym rozeznawaniu brać pod uwagę wszystkie możliwe dziedziny, znaczy no wszystkie możliwe, nie przesadzam, ale obiektywnie konieczne dziedziny wiedzy, które w tym rozeznaniu powinny zostać użyte. Czy do tego są jakieś pytania? Dobrze. To dzisiaj bym chciał powiedzieć wam troszkę o rachunku sumienia, który nazywa się całościowym lub codziennym. To jest taka kartka, która może wam pomóc. Albo was zachęci, albo nie. Ale cóż ja mogę? Ignacy pisze, ja rozdaję. Jak widzicie, jest 5 punktów tego rachunku sumienia i teraz jeszcze przypomnijmy sobie takie pierwsze założenie. Pierwsze założenie jest takie, że są 3 rodzaje myśli. Przypominamy sobie to, pamiętamy to założenie? Są myśli pochodzące od dobrego ducha, od złego ducha i ode mnie samego. Podstawa zupełna. Bez tej podstawy po prostu nie zaczynać. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że są 3 rodzaje myśli, to najpierw się nauczyć tego, że tak jest. Śmiej się. Najpierw jakoś próbować poznać tę rzeczywistość, a dopiero później iść dalej. I teraz uwaga taka, że warto rozróżnić coś takiego jak myśl, mowa i uczynek. Pierwsze coś o myśli. Opór i przezwyciężenie pokus wyraża się w panowaniu nad światem. Ok? Jest to świat instynktów. I teraz, jeżeli mam kontrolę nad swoimi myślami, to jestem w stanie skontrolować swoje decyzje, które ograniczają kontrolę moich instynktów. Takie instynkty podstawowe, to jest na przykład łaknienie, kiedy ja decyduję, kiedy to już jest obżarstwo, a kiedy ja jem, ponieważ tego potrzebuję, dla smaku, dla towarzystwa i tak dalej. Tak samo z piciem, tak samo ze wszystkimi instynktami seksualnymi, prawda? Decyduję się, mam świadomość, podejmuję decyzję, I znam tego konsekwencje. Czyli to jest w jednym zdaniu, zmysłowość jest posłuszna rozumowi. Druga rzecz to mowa. Mowa ma zawsze wymiar międzyosobowy. Czyli dialogiczny. I słowo jest także wyrazem bycia przed Bogiem. I teraz słowo może być dobre, może być krzywdzące, może być oszczerstwem, może być obroną, może być plotką. Jak dojdziemy zaraz do rachunku sumienia, to zobaczymy, że te wszystkie kategorie i podkategorie zaczną nam się układać w jedną całość. I czyn to takie podstawowa rzecz, że czyn może być zgodny lub niezgodny z prawem Bożym. Jest coś w tym obiektywnego, coś jest dobre albo złe. Dobrze. Teraz patrzymy na zegarek i decydujemy. Mam nadzieję, że ten tekst, który przygotowałem, będzie dla Was wystarczający do tego, żeby jakoś rozpocząć praktykę. Ja bym chciał tylko tutaj położyć kilka akcentów na rachunek sumienia. To jest rachunek sumienia ogólny i to jest też ważne, bo Ignacy ma dwa rachunki sumienia, szczegółowy i ogólny. My myślimy sobie tutaj tylko o ogólnym wyraźnie. Pierwsze takie przedrozumienie, czyli to, co nam się kojarzy z rachunkiem sumienia, to znaczy rachunek, rachować, rozliczać się z grzechów, prawda? To jest takie klasyczne podejście i rachunek sumienia ignacjański nie ma nic z tym wspólnego, ponieważ Ignacy wszystko odwraca do góry nogami, więc nawet rachunek sumienia odwraca do góry nogami i daje nam ćwiczenie, które nie ma za zadania uczyć nas wrażliwości, czy tam uczyć nas liczyć nasze grzechy. Tylko zadaniem rachunku sumienia jest przemiana naszego myślenia. A więc celem rachunku sumienia jest to, żebyśmy przeszli nawrócenie. Żebyśmy przeżywali nawrócenie w naszym życiu. I teraz, jeśli chodzi o grzech, to tylko tak jedno zdanie powiem, że grzech, który znamy w Piśmie Świętym, bardzo często jest określany słowem hamartia, co znaczy chybić celu. Chybić celu. Jak ktoś na rekolekcjach ignacjańskich słyszy o celu, to od razu idzie do pierwszego zdania fundamentu i mówi: człowiek stworzony jest po to, aby Pana Boga chwalił, czyli służył, a przez to już jest Pan zbawiony. Czyli grzechem jest, że zrobię coś, co nie przybliża mnie do celu. Chybić cel. Ok? Czy jest coś takiego jak zejście z właściwej drogi? I teraz w kontekście fundamentu Ignacy mówi, że osoba, która rozpoczęła rekolekcje ignacjańskie, czy ćwiczenia duchowne, i wybrała fundament jako podstawę swojego życia, właściwie nie popełni grzechu ciężkiego już. Oczywiście no, on był mistykiem i świętym i miał pewne wizje ponad standard, ale zobaczmy sobie na taką prawdę o tym jego sformułowaniu. Jeżeli wybieram, że wszystko i całe moje życie i całe stworzenie ma służyć do osiągnięcia celu i wybieram Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela, no to ja nie chcę grzeszyć. To jest logiczne. A grzech to jest świadome i dobrowolne przekroczenie ważnej ustawy Bożej. No jak nie chcę, to znaczy, że już grzechu ciężkiego nie ma. Tak? To jest takie założenie Ignacego. W tym kontekście grzechem dla człowieka w trakcie ćwiczeń formacji ignacjańskiej czy w trakcie, który po prostu jest na drodze ćwiczeń, będą pewne stany, na przykład bezbożności. Czyli takie stany, które nie są ewidentnym czynieniem zła, tylko na przykład będą czasy lenistwa, które oddalają mnie od mojego osiągnięcia celu. To jest niedobieranie warunków modlitwy, czyli coś, co oddala mnie tak naprawdę od celu. Zaplanowałem sobie 30 minut, skracam po 20 minutach. No halo, a cel? No jak nie jesteś na drodze do celu, chybiłeś celu. Czyli jest to takie przeniesienie. Takie stany w konsekwencji będą nas prowadziły do strapienia. Strapienie w konsekwencji będzie albo strapieniem przeciwko naszej pysze, albo ku miłości Bożej, albo przeciwko naszemu lenistwu. I w konsekwencji może być moje nawrócenie, metanoia moja, może być drogą do tego, żeby na nowo wrócić na drogę do celu. Tylko że zobaczcie, że nie mówimy tutaj o takim grzechu, jak klasycznie rozumie się grzech. Prawda? Czyli klasycznie rozumiejąc grzech, na przykład nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. To jest zupełnie inny poziom wrażliwości na to, co jest celem mojego życia i jak ja mijam się z moim celem. Osoba, która weszła na drogę pogłębionej relacji z Panem Bogiem i większej świadomości swojego życia, doświadcza tego, że jest przez Pana Boga obdarowywana. I jestem praktycznie przekonany, że każde z was tutaj w czasie tych rekolekcji doświadczyło pewnego daru od Pana Boga. Jednego, drugiego, trzeciego. Małego, dużego, ale daru. I teraz każdy z nas, mam nadzieję, że w odpowiedzi na ten dar zapragnął odpowiedzieć na niego. Żeby jestem obdarowany z miłości i z miłości chcę na to odpowiedzieć. Nie jest to przymus. Nie chcę tego zrobić, no bo on mi dał, to ja mu dam. Tylko jest to już odpowiedź z miłości. Doświadczyłem miłości Pana Boga i chcę na nią odpowiadać adekwatnie. Nie z lęku, a z miłości. To jest odpowiedź adekwatna. I jak przejdziemy sobie przez te 5 punktów rachunków sumienia, to zobaczymy, że w tym rachunku sumienia Ignacy pokazuje nam, jak Bóg jest tym, który daje, Bóg jest tym, który oświeca, Bóg jest tym, który ożywia i inspiruje, Bóg jest tym, który przebacza i zapomina, i Bóg jest tym, który uzdalnia i uzbraja. Pójdźmy sobie do pierwszego punktu. Rachunek sumienia ignacjański zaczynamy zawsze od dziękczynienia. I tego nie można pominąć. Teraz jakbyś chciała się przesiąść, to... I teraz ten punkt pierwszy to jest czas z Panem Bogiem, który jest mi wierny, który mnie nie zniechęca, ale który cały czas jest dla mnie dobroczyńcą. Bóg, który jest dobroczyńcą dla mnie. I dlatego w tym pierwszym punkcie zatrzymujemy się na konkretnych wydarzeniach z naszego życia, z naszego dnia, spotkaniach, wydarzeniach, myślach i próbujemy dostrzegać dobro, które się wydarzyło. Dobro jest dobro, miłość, podstawowe atrybuty Pana Boga. I można sobie zadać takie pytanie, co dobrego się dzisiaj zdarzyło w moim życiu, kiedy doświadczyłem radości, kto był dla mnie dobry. I też dobro, które okazałem innym. Jeżeli dobra nie będę traktował jako swojego, tylko jako boskie, to też dobro, które daję, to są momenty, kiedy doświadczam dobra Pana Boga. Bo ono już nie jest moje, tylko należy do Pana Boga. Jak ja je daję, to ja daję Pana Boga. I człowiek doświadcza Pana Boga, a nie mnie. Okej? Okay? W drugim punkcie prosimy Pana Boga o światło. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz. To jest ten moment, kiedy Pan Bóg jest tym, który oświeca. I znajomość grzechów jest zawsze łaską. I prosimy Pana Boga o znajomość grzechu i o poznanie, jak bardzo one odciągają nas od celu. W tym punkcie warto sobie myśleć o takiej perspektywie, że ja proszę Pana Boga o łaskę stanięcia w prawdzie. Że chcemy doświadczać nowych przestrzeni naszego życia, które są jeszcze odłączone od Jego miłości. Nie chodzi już tylko o to, żeby powtórzyć: a no to tak jak zwykle, bo to dzisiaj piątek, było spotkanie z koleżankami, to na pewno plotkowałem, nie? Tylko o to, żeby na nowo zobaczyć, zawsze z miłością na siebie patrząc, proszę Cię, Panie Jezu, o to, żebym doświadczył prawdy o siebie samym. Chodzi tutaj o postawę serca. W punkcie trzecim Pan Bóg nas ożywia i inspiruje. Czyli punkt, którym żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku. Chcemy prześledzić w tym punkcie wydarzenia od pierwszej chwili naszego dnia do momentu rachunku sumienia, po to, żeby spojrzeć na to, jaka była inicjatywa Pana Boga w tym dniu. I uwaga, nie koncentrujemy się na brakach, tylko koncentrujemy się na inicjatywie. To jest bardzo pozytywne spojrzenie na nasze życie. W tym punkcie warto sobie pomyśleć o tym, kiedy robić rachunek sumienia. Rachunek sumienia robimy pod koniec dnia. Czy to będzie tuż przed pójściem spać, czy to będzie po ostatnim ważnym wydarzeniu w ciągu dnia, powiedzmy po kolacji z mężem, a potem już i tak nic się nie dzieje, więc generalnie oprócz awantur. A później już jakby no, mamy, wiemy, jaki jest rytm naszego dnia, tak? Czyli wybieramy jakiś taki obiektywny też moment naszego dnia. I robię rachunek sumienia od mojego ostatniego rachunku sumienia do momentu dzisiaj. Czyli jak no, będziecie chcieli zacząć rachunek sumienia, to zróbcie go od rana do momentu rachunku sumienia, czyli do teraz, kiedy go robię. I potem następny robisz od tego rachunku sumienia do rachunku sumienia. Proste. Może, wiecie, te kłótnie... Może tak się zdarzy, że się nawrócicie, kurka, i nie będzie od czego zaczynać rachunku sumienia, nie? Bo się schemat rozwali. Zawsze się po kłótni robiłem. Nie ma kłótni, nie robię. Rachunek sumienia wymaga regularności. Znaczy, jak go zrobimy raz na tydzień, to tak, no, dla sportu można. No, jakby pewnie krzywdy nie zrobi. Jeżeli chcemy, żeby on był owocem w naszym życiu duchowym, to potrzebuje on systematyczności i regularności. Dobra, o tym jeszcze powiem później. Czyli w tym punkcie też przyglądam się, czy moje myśli, słowa i czyny, o których mówiliśmy przed chwilą, były inspirowane przez Boga, i czy były odpowiedzią na Jego działanie. Czyli ja teraz patrzę sobie na moje myśli, słowa i czyny. Skąd ja brałem inspirację? Jeśli brałem inspirację skądś, to czy było to odpowiadanie zawsze na wolę Pana Boga? Tak? Dlatego zobaczmy, czy nas to ożywia i inspiruje. To jest działanie Pana Boga, ożywianie. Punkt czwarty. Prosić Pana Boga naszego o przebaczenia win, o przebaczenie win. Czyli to jest ten punkt, kiedy widzimy Boga, który jest przebaczający i który zapomina. Jest to punkt, który ma nam pomagać w pojednaniu i odnowieniu naszych więzów z Panem Bogiem. I teraz to prośba o przebaczenie to jest doświadczenie tego, że ja już znam moje aktywności z tego dnia, który właśnie się kończy. I ja na podstawie tego widzę, że potrzebuję Bożego przebaczenia. Potrzebuję spotkania z miłosierną miłością. Nie chodzi tutaj o postawę może nawet takiego pokutnika, ale chodzi tutaj o stawanie w postawie zaufania. Ja mogę Panu Bogu powiedzieć o pewnych kwestiach, ja mogę przed Nim je otworzyć i pokazać po to, żeby On mnie wiódł drogą, która ożywia i inspiruje cały świat. Żeby On mnie wiódł drogą do celu. I punkt piąty. Postanowić poprawę przy Jego łasce. To punkt, kiedy Pan Bóg nas uzdalnia i uzbraja. Stajemy przed Panem Bogiem, który oczywiście, że oczekuje od osobistej odpowiedzi na Jego łaskę, ale najpierw jest Jego łaska. Łaska, która jest uprzedzająca, łaska, która jest przekraczająca nasze potrzeby. Ja chcę na nią odpowiadać, ja chcę się poprawić, ale nie chcę się poprawić dlatego, że ja sobie postanowię, tylko dlatego, że doświadczając Bożej miłości, Bożej łaski, wiem, że to za Bożą łaską jest możliwe. Ja korzystam ze wszystkich moich talentów, darów, żeby zmienić coś w swoim życiu, ale nie robię tego z egoistycznych pobudek mnie samego, jako tego, który jest po prostu w stanie wszystko opanować, ale chcę to zrobić dlatego, żeby doświadczać Pana Boga w życiu coraz bardziej i głębiej. To jest też ważny punkt w kontekście różnych strapień. Prawda? Jak mamy strapienie, to wydaje nam się i zły duch nam mówi, że no nie dasz rady. No i nie damy rady, dlatego mamy łaskę Pana Boga, która jest w stanie nas uzdolnić do działania. Myślę, jak sobie przeczytacie sobie ten tekścik niezbyt długi, to będzie jeszcze bardziej jasne. Do czego chcemy Was zaprosić? Chcemy Was zaprosić do tego, żebyście w tym tygodniu próbowali robić rachunek sumienia. Ignacjański rachunek sumienia. Czas jego trwania to jest około 15 minut. Tak jak przy wprowadzeniu w medytację. 15 minut, 5 punktów, podzielimy na 3 minuty i leci, nie? Nic z tych rzeczy. Wszystkie reguły, które są zapisane wcześniej, czyli nie idę dalej, póki się nie nakarmi, nie nasyci moja dusza, one obowiązują. Oczywiście starając się akurat w tym ćwiczeniu o pewną komplementarną, o istnienie 5 elementów tego rachunku sumienia. Czyli nie idziemy zbyt szybko przez dziękczynienie, Nie idziemy zbyt szybko z prośbą o poznanie, o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz. Nie idziemy zbyt szybko, żeby zdać sprawę z całego dnia. Nie idziemy zbyt szybko, żeby prosić o przebaczenie win. I nie idziemy zbyt szybko przez postanowienie poprawy przy łasce Pana Boga. Spokojnie, ale też nie z zegarkiem w ręku, w takim sensie 3 minuty, 3 minuty, 3 minuty, 15 minut zrobione. Jak rachunek sumienia będzie trwał 12 minut, 16, dobrze, tak? Myślę, że na początku o wiele ważniejsze jest to, żeby zacząć praktykę i uruchomić w sobie pragnienie robienia rachunku sumienia i zobaczenia jego owoców, niż to, czy będzie proporcje zachowane, czy czas się zgodzi i tak dalej. Dobra? Z miłością do siebie też podejść. Sprawa się komplikuje troszkę, ponieważ dzisiaj zrobiłem długie wprowadzenie, dłuższe nawet niż myślałem o rozeznawaniu. Sprawa się komplikuje dlatego, że jeśli ktoś nie robi rachunku sumienia, to właściwie nie może mówić o rozeznawaniu. Czyli jest tylko jednokierunkowa uliczka. Przepraszam, że to powiem, ale nie ma nadziei. Nadzieja jest tylko wtedy, kiedy robimy rachunek sumienia. Tak jest. W takim sensie, że rachunek sumienia uczy nas wrażliwości. Jakieś przykłady może. Dzień jak co dzień. I nagle czuję, że idąc po schodach myślę sobie, kurczę, dobrze byłoby na chwilę usiąść, zebrać myśli, pomodlić się i iść dalej. Dwie minutki, trzy. Dochodzę do pokoju. Kurczę, tyle rzeczy na WhatsAppie. Jeszcze Facebook, tam nowe powiadomienia. I poszło. Poszło, po prostu nie ma. Już te trzy minuty, które były, dlatego że autobus wsiadłem wcześniejszy niż późniejszy, się rozmyły. Zaraz już powinienem robić to, następne spotkanie, prawda? Nie ma. Jest rachunek sumienia. Przechodzę sobie przez dzień i myślę sobie, jak wróciłem do domu, to miałem taką myśl, żeby usiąść i się chwilę pomodlić, z której nie skorzystałem. Czy ta myśl pochodziła od dobrego czy od złego ducha? Bardzo prawdopodobne, że od dobrego. Bardzo. Oczywiście mogła też pochodzić ode mnie. Też nie byłoby najgorzej, prawda? Gdybym miał takie myśli sam z siebie. I nie idę za tym. W konsekwencji czuję myśl od dobrego ducha i nie idę za tym. Na rachunku sumienia, nie, Panie Boże, już nigdy więcej tak nie zrobię. I nie biczujemy się, tylko mówię, kurczę, no to dostałem łaskę, dobrą łaskę od Pana Boga i pewne obiektywne rzeczy rozproszyły mnie z tej łaski, po prostu wyciągnęły mnie z niej. I to nie jest grzech, że ja się nie pomodliłem. Tak? To nie jest grzech. Ja mam problem dlatego, że ja mogłem wykorzystać to i no, przeleciałem przez palce, 2-3 minuty. I teraz ja postanawiam poprawę dzięki łasce Pana Boga, że następnym razem, jak poczuję taką inspirację, to ja chcę z niej skorzystać. Bo ona no, w potencji jest no, niesamowicie dobra. Nie? Zobaczcie, nie zgrzeszyłem. Nie mam wyrzutów sumienia, bo rozumiem też siebie i rozumiem, jaki jestem. Ale ja chcę to zmienić. I dzięki łasce Pana Boga chcę to zmienić. Prosta rzecz. I teraz, jeżeli ja nie zrobię rachunku sumienia sobie wieczorem, to prawdopodobnie w ogóle zapomnę o tej myśli. Zapomnę, że Pan Bóg może mnie, tak wiecie, no, a jakbyśmy się pomodlili. Nie? Taki po prostu strzał znikąd. Że może mnie tak inspirować. I ja mogę stracić pewną wrażliwość na to, że Pan Bóg działać może przez takie banalne natchnienia. Jeżeli ja stracę wrażliwość na takie banalne natchnienia Pana Boga, I idę na medytację, medytuję na przykład scenę jakąś. Jakie dzisiaj były przykłady? O tym. To zawsze wymyślanie na bieżąco nie jest najlepsze, ale medytujemy scenę w łódce na jeziorze galilejskim, gdzie wszyscy śpią, tak? I teraz Pan Bóg chce do mnie przemówić przez jakieś mikrowydarzenie, mikroimpuls, typu na przykład w punktach jest napisane, zobacz, czy Pan Jezus był kopany przez uczniów, ej, wstawaj, toniemy, czy był łagodnie proszony. Ja czuję się zaproszony do tego, żeby poprosił łagodnie Pana Jezusa, żeby się obudził na przykład. I teraz ja nie wiem, co to znaczy łagodne, subtelne zaproszenie do akcji. Bo w moim życiu było kilka takich wydarzeń, kiedy Pan Jezus mnie zapraszał do łagodnej, subtelnej akcji, chwilowej modlitwy, ale ja z nich nigdy nie korzystałem. Czyli widzicie, jak to się wszystko zaczyna zazębiać i łączyć. Oczywiście, że Pan Bóg sobie poradzi z naszymi ułomnościami. Spokojnie. Tylko chodzi o to, żeby być coraz bardziej świadomym i wrażliwym na to, jak ja mogę odpowiadać na Jego inspirację. Czyli to jest rachunek sumienia, to jest pewna szczerość z Panem Bogiem, z którą stajemy. Szczerze staję i mówię, spitoliłem, kurka, no, nie wątpiłem się, no. Była okazja, nie zrobiłem. Ale też, no dobrze, no ale idziemy dalej. Nie umiałem teraz, może będę umiał następnym razem. Okay? I to daje nam owoce potem na medytacjach. Wrażliwość na głos Pana Boga i na to, jak ja odpowiadam na głos Pana Boga, albo gdzie z niego rezygnuję, gdzie idę za dobrym duchem, gdzie idę za złym duchem, no są podstawą rozeznawania duchów. Pocieszająca wiadomość jest taka, o której mówiłem już na początku tych rekolekcji, że na szczęście ignacjańska droga formacji do zbawienia nie jest konieczna. I są inne drogi dochodzenia prawdy Bożej. I no jest to droga wymagająca, jest to droga trudna, bardzo trudna momentami, wymagająca dużej samoświadomości i dużej pracy własnej również, żeby Duch Święty mógł działać, potrzebujemy zawsze odpowiedzi z naszej strony. I no, uważam, że to jest dobrze powiedzieć sobie jedno, że duchowość ignacjańska nie jest duchowością, której chce wzrastać. To jest duża samoświadomość przecież. Także, ale no też nie mówmy sobie, że ja, wiecie, rozeznaję, co mam zrobić, bo akurat nie wiem, czy kupić mieszkanie, czy nowego Bentleya. Rozeznanie, wielkie słowa, bla, bla, bla. Ale jak zobaczysz, że ani rachunku sumienia nie ma, ani modlitwy pogłębionej nie ma, stawania przed Panem Bogiem, ale nie no, rozeznaj no to. Nie no, są tam reguły przecież, to każdy może rozeznać. No nieprawda. Dobra? Wiem, że może trochę na smutno kończymy, ale... Sorry. Jesteśmy na pokładzie? Pamiętajcie o tym, co mówiłem na początku. O nieskracaniu i wydłużaniu w razie trudności medytacji. Czwarty tydzień. Ostatni tydzień rekolekcji. I zapraszam Was do tego, żebyśmy cały czas trwali w dobrym przygotowaniu. Wszyscy mają, tak? Kto ma dwie? Zapraszam, żebyśmy trwali w dobrym przygotowaniu dalszym, w dobrym przygotowaniu bliższym i żebyśmy nigdy nie stracili kontroli nad refleksjami, czyli żeby refleksja zawsze była. poniedziałek chciałbym, żebyśmy spotkali się z taką sceną biblijną o jawną grzesznicy, która umywa włosami nogi Jezusa. Bardzo plastyczny obraz do wyobrażenia. Myślę, że to jest też takie dobre, żebyśmy na początku tygodnia mieli takie bardzo bogate w obraz medytacji, tak myśląc o garncarzu z minionego tygodnia. Tak jakoś mi się wydaje, żeby taki był silny początek wyobrażeniowo, żebyśmy jakby weszli z taką nową siłą i energią w ten tydzień. I proszę was, żebyście sobie bardzo bogato wyobrazili tą scenę. To jest pomieszczenie, tam jest mnóstwo zapachów, bo są olejki, jest jakieś jedzenie, jest gra świateł, gra faktur, bo są włosy, jakieś poduszki, jakaś ziemia, jakaś ściana. Więc to wszystko niech będzie obecne w waszej medytacji, w waszym wyobraźni. Może nawet poświęćmy chwilę więcej czasu na to, żeby wyobrazić sobie bardzo dokładnie ten obraz. I zobaczcie, że faryzeusz zaprasza Jezusa do siebie na wieczerze, ale nie traktuje go jakoś jako specjalnego gościa. I teraz zobaczcie, jak wy traktujecie Jezusa na spotkaniach, czy go zapraszacie po to, żeby był z wami, żeby się trochę ogrzać przy jego świetle, czy rzeczywiście i przyglądacie się mu, czy też po prostu jesteście z nim w takiej zażyłości, do której przechodzi kobieta, która umywa mu nogi, która jest niezaproszona na tę ucztę, jest rozrzutna i dla niej najważniejsza jest relacja z Chrystusem. We wtorek młodzieniec z Nain, czyli scena wskrzeszenia. Szybkie wprowadzenie jest takie, że życie wdowy za czasów Jezusa to jest życie kobiety na marginesie społeczeństwa. Ona nie może pracować, nie może być, nie ma publicznych praw, więc jest skazana na łaskę i niełaskę drugiego człowieka. Jezus, wchodząc do tego miasta, widzi jej sytuację. I teraz zobacz, czy w twoim życiu jesteś bezradny, czy zrozpaczony, jakie podejmujesz działania, jak się czujesz w takich sytuacjach bardzo trudnych, właściwie kiedy nóż jest na gardle, możemy powiedzieć. I teraz zobacz na Jezusa. On dokładnie wie, jaka jest sytuacja i czy jest w tobie takie przeświadczenie, że Jezus działa wtedy, kiedy tego potrzebujesz. To jest bardzo ważne pytanie. I wskrzeszenie to pewnego rodzaju rozkaz. Mówię ci, wstań. Zobaczmy, to może takie w tych punktach może być trochę niejasne, ale właśnie, że pewne sfery w naszym życiu są jakieś takie obumarłe. Ciemne, nie dotykamy, nie ruszamy, może stęsknimy, może już za nimi tęsknimy, na przykład jakaś radość życia, tęsknimy za nią, ale jak nie wiem, jesteśmy bezradni, jak ta wdowa. I zobacz, że Jezus chce w to wszystko wprowadzać życie, dać ci nowe życie w tych obszarach. Jest to przywracanie życia nie tylko tobie w tych obszarach, ale jest to przywracanie też ciebie, społeczeństwu, rodzinie, przyjaciołom. Czyli jest to takie wyciąganie cię do nowego poziomu życia. Dzień trzeci, scena zwiastowania. Pomyślałem, że coś takiego, powiedzmy, wokół Adwentu to dobrze. Wyobraźcie sobie scenę zwiastowania. Niekoniecznie anioł musi mieć wielkie skrzydła. Chodzi też o takie realne zobaczenie Maryi na modlitwie. Maryja na modlitwie. Niech to będzie taki dla nas obraz przewodni. Zwiastowanie odbywa się w intymności z Panem Bogiem. Anioł jest posłańcem. I zobaczcie na różne sytuacje, kiedy Pan Bóg was do czegoś zaprasza, co jest niełatwe, co jest ryzykowne, trudne, ale jednocześnie ważne i piękne. I na wasze odpowiedzi na takie zaproszenia. Zobacz na odpowiedź Maryi, zobacz na swoje odpowiedzi. Zobacz na swoje powołanie, jak chcesz je realizować. Jak chcesz je realizować w kontekście kończenia tych rekolekcji. Być może wybierania fundamentu. I zobacz też, jak wygląda modlitwa Maryi. Zobacz, jak wygląda ta scena zakończenia, że nic nie ma możliwego dla Boga, o której mówi anioł Gabriel. I teraz, jak wygląda twoja modlitwa prośby i dziękczynienia. Zróbmy sobie takie krótkie rozważanie na ten temat. W czwartek chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, za kogo uważają mnie ludzie, czyli jezusowe pytanie, za kogo uważają mnie ludzie. I zobaczmy, żebyśmy przechodzili przez różne takie etapy relacji z Chrystusem. I jeżeli zadawaliśmy sobie to pytanie już wcześniej, to zobaczmy teraz, gdzie dzisiaj jesteśmy pod koniec tych rekolekcji, stawianiu sobie tego pytania i w odpowiadaniu. Tak? Czy ja widzę jakąś różnicę, która się wydarzyła? Czy to jest pytanie cały czas, powiedzmy, tak samo formalne, czy to już jest pytanie bardzo intymne? Czy to jest pytanie w piątek uzdrowienie chromego nad sadzawką. Wyobraźcie sobie to miejsce, czy jakieś woda, słońce, pył, kurz, zwierzęta, ludzie chorzy, jakieś krzyki, cierpienie, generalnie smród też, jakiś taki brud. I w tym wszystkim jest Jezus. Jezus, którego nogi też są brudne, szata też jest brudna. I on podchodzi do tej sadzawki. Być może on też potrzebuje wody czy czegoś, odświeżenia. Zobaczcie, że on przychodzi w to miejsce. I poczuj jego obecność. Znaczy zobacz, jak on się tam zachowuje. Zobacz, jaki jest Jezus w tym otoczeniu takim niepięknym, niełatwym. To jest miejsce, gdzie brakuje nadziei, gdzie leży człowiek, który jest od 38 lat cierpi. Bardzo długo cierpi. I dotknięcie wody to symbol zmiany. Teraz zobaczcie, że Jezus też pragnie zmiany w twoim życiu. On nie pyta się go. To Jezus pyta tutaj o uzdrowienie. To jest nieliczna scena, gdzie w Biblii, gdzie to nie Jezusa się pytają: uzdrów mnie, Panie, wierzę w Ciebie, możesz mnie uleczyć, tylko Jezus pyta tego leżącego, czy chcesz być uzdrowiony. Tak? I to jest też pytanie, które Jezus chce zadać nam wszystkim. Dobrze. I dzień szósty, sobota, to ostatnia jakby nowa medytacja. Chciałbym, żebyśmy spotkali się z uczniami w drodze do Emaus. Wyobraź sobie ludzi będących w podróży, jak rozmawiają, mijają ludzi i miejsca. No i właśnie, przez 4 tygodnie byliśmy w drodze. Jaka to była droga? Co Bóg ci wyjaśnił? Co ci pokazywał o sobie? Jak mówił o twoim życiu? Takie pytania, trochę medytacja podsumowywująca całą naszą drogę. Przygotujcie się bardzo dobrze do niej, żeby nie popłynąć po prostu w takie raportowanie sobie. Szukamy jednak w tym wszystkim bliskości Pana Boga i wybieramy tylko niektóre z pytań, które są proponowane. Dobrze? W niedzielę następną, 18 grudnia, zapraszamy was do tego, żebyście wybrali sobie medytację, którą chcecie powtórzyć z całych rekolekcji. Zobaczcie, która medytacja przyniosła wam najwięcej pocieszenia, radości, doświadczenia bliskości Pana Boga, doświadczenia Jego troski. miłości, nadziei i tak dalej. I wejdźcie w to sobie jeszcze raz na zakończenie, żeby się pławić w miłości Bożej. Być może dla niektórych to będzie bardzo trudny moment rozeznawania, którą wziąć. Medytację, intuicja. Intuicja miłości, intuicja nadziei. Nie kalkulujcie. Dobra? Tyle o punktach. Jeszcze mam do Was dwa ogłoszenia. W zależności od tego, kiedy macie rozmowę z osobą towarzyszącą, należy się do niej troszkę inaczej przygotować i nastawić. Jeśli mamy rozmowę z osobą towarzyszącą na początku tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, to chcielibyśmy, żebyście zobaczyli, czy jest taka możliwość, żeby spotkać się jednak jeszcze po następnej niedzieli, nawet na krótszą, ale rozmowę kończącą rekolekcję. Bo jak ktoś ma rozmowę w poniedziałek, no to jednak cały tydzień jeszcze przed nim, być może coś się wydarzy, więc fajnie byłoby to podsumować. Jeśli ktoś ma rozmowę w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, albo nawet w środę i czuje, że i też osoba towarzysząca też tak jakoś nie wiem, do tego się przychyla, że to jest ostatnia rozmowa, to jest ostatnia rozmowa. Ale czwartek, piątek, sobota, niedziela, te osoby, które mają w te dni rozmowy, na pewno to jest wasza ostatnia rozmowa ze sobą towarzyszącą. Przygotowując się do rozmowy, zostawcie troszkę więcej czasu na takie podsumowanie i zebranie refleksji o całych rekolekcjach, żebyście mogli z osobą towarzyszącą troszkę zebrać to, co się wydarzyło w czasie drogi. Dobrze? Oczywiście to wy mówicie, raczej osoba towarzysząca nie będzie przygotowywała jakiegoś elaboratu na temat wasz, więc no warto, myślę, tak zebrać sobie tę drogę. Czy to jest mniej więcej jasne też takie? Logiczne? Nie, dla niektórych, jak widzę, tak. To ja wam bardzo dziękuję. Życzę wam dobrego tygodnia czwartego. Nie poddawajcie się zwątpieniom. Łatwo nie będzie, ale owoce można się spodziewać bardzo dużych. Spotykamy się ostatni raz za tydzień w niedzielę o godzinie 18, tak jak zwykle, w kaplicy w kościele. Dziękujemy bardzo.